Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 22 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy już ostatni odcinek audycji księdza profesora Ryszarda Knapińskiego Credo w sztuce. Wcześniej usłyszą Państwo rozmowę z wicedyrektorem Caritas Polska o wstępnym bilansie pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. W Watykanie odbyło się spotkanie szefów dykasterii Kurii Rzymskiej. W naradzie wziął udział Benedykt XVI. Natomiast wczoraj i przedwczoraj odbyło się posiedzenie Rady Kardynałów do spraw problemów organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Przewodniczył mu kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Przedmiotem obrad były bilanse Stolicy Apostolskiej i gubernatoratu państwa watykańskiego na rok 2010. Jak poinformowano w wydanym po spotkaniu komunikacie, przewidywany bilans odzwierciedla pewne polepszenie sytuacji finansowej pomimo utrzymujących się trudności. Wśród największych wydatków wymieniono wynagrodzenia dla ponad 2,5 tysiąca zatrudnionych, utrzymanie Radia Watykańskiego i innych mediów, których działalność należy do misji Stolicy Apostolskiej. Mimo przewidywanych ograniczeń wydatków nie będą mu podlegały watykańskie media.
Kardynał Tarcisio Bertone będzie nadal pełnił funkcję sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Poinformował o tym sam Ojciec Święty w opublikowanym wczoraj liście do jubilata, który ukończył 75 lat, czyli przewidziany prawem kanonicznym wiek emerytalny. Urodziny purpurata przypadły dokładnie 2 grudnia i wówczas złożył on rezygnację z urzędu, jednak papież jej nie przyjął.
Benedykt XVI przypomina w swoim liście współpracę z kardynałem Bertone jeszcze w kongregacji nauki wiary i prawdziwie rodzinną atmosferę połączoną z dyscypliną pracy, jaka wówczas tam panowała. Na szczególne słowa papieskiego uznania zasłużyło zaangażowanie księdza Bertone w dialog z arcybiskupem Marcelem Lefebvrem. Kompetencje i oddanie purpurata spowodowały, że został on powołany w 2006 roku na stanowisko sekretarza stanu, a obecnie, jak napisał papież, są powodem, dla którego również w przyszłości nie chciałbym rezygnować z tej cennej współpracy.
Kardynał Walter Kasper powiedział, że jest zawiedziony i rozczarowany po wypowiedzi przewodniczącej kościołów ewangelickich w Niemczech, która publicznie stwierdziła, że w sprawie dialogu ekumenicznego od obecnego papieża niczego nie oczekuje. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan odparł w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, że wśród hierarchów Kościoła nie zna obecnie nikogo, kto tak bardzo angażowałby się w dialog z innymi wyznaniami.
Kardynał Kasper zauważył, że Benedykt XVI o potrzebie jedności chrześcijan mówił podczas środowej katechezy. Przyjął ekumeniczną delegację z Finlandii. Wkrótce odwiedzi parafie luterańskie w Rzymie, a w nadchodzący poniedziałek będzie przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu w Bazylice Świętego Pawła za murami. Jak stwierdził kardynał Kasper, dziś krytyką papieża można w Niemczech łatwo uzyskać poklask. Ale wypowiedź przewodniczącej protestantów jest nie fair i niesprawiedliwa. Jest ponadto głęboko nieekumeniczna i świadczy o ekumenicznym schematyzmie. Wypowiedź ta pokazuje, że w Niemczech nie dostrzega się aktualnego międzynarodowego dialogu ekumenicznego.
Przewodnicząca kościołów ewangelickich w Niemczech Margot Kessmann swoją krytykę pod adresem papieża wyraziła w dyskusji w Teatrze Niemieckim w Berlinie, gdzie była gościem szefa niemieckich postkomunistów Gregora Gysi. Margot Kessmann stwierdziła, że od obecnego papieża w kwestiach ekumenicznych niczego nie oczekuje i niczego się po nim nie spodziewa. Gdyby można się było czegoś w tej kwestii spodziewać, musiałoby to już dawno nastąpić, powiedziała ewangelicka biskup i rozszerzyła swoją wypowiedź również na Jana Pawła II, krytykując jego publiczne umieranie. Jak stwierdziła Kessmann, umieranie jest intymnym procesem i nie powinno się go upubliczniać. Od początku pontyfikatu Benedykta XVI Margot Kessmann w niemieckich mediach często wypowiadała się krytycznie o papieżu, jednocześnie nawołując Kościół katolicki do dialogu ekumenicznego. Jak się dowiedziało Radio Watykańskie, niemiecki episkopat nie będzie komentował jej ostatniej wypowiedzi. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Już ponad 2 miliony złotych zebrała Caritas Polska na pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti. Organizacja od pierwszych dni podjęła działania pomocowe. Poprzez Caritas Internationalis wysłano 30 tysięcy euro na najpotrzebniejsze w akcji ratunkowej rzeczy. Przygotowano również transport lotniczy z pomocą humanitarną. Haiti wciąż jednak potrzebuje wsparcia, dlatego Caritas Polska już dziś planuje długofalową akcję pomocową. Z księdzem Marcinem Brzezińskim, wicedyrektorem organizacji, rozmawia Rafał Bączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Mijają prawie 2 tygodnie od największego od ponad 200 lat trzęsienia ziemi na Haiti. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zginęło około 75 tysięcy osób. Około miliona, może nawet 1,5 miliona pozostaje bez dachu nad głową. Caritas Polska od niemalże pierwszych godzin włączyła się w akcję pomocową. Zaczęliście jeszcze nim zbiórka właściwie w Polsce ruszyła. Wysłaliście od razu na pomoc 30 tysięcy euro. Te pieniądze trafiły na Haiti za pomocą Caritas Internationalis.
Tak, bo zawsze w takich sytuacjach, kiedy zwłaszcza jest tak duża odległość kraju, który wymaga pomocy, bezpieczniej i rozsądniej jest korzystać ze struktury międzynarodowej. Tam są na miejscu przedstawiciele Caritas Internationalis, znają potrzeby i dzięki temu te środki mogą być dobrze wykorzystane.
Chcemy trochę podsumować to, co do tej pory udało się zrobić. Prawie 2 tygodnie po trzęsieniu ziemi, jakie są, jeżeli wiemy to, mniej więcej wyniki zbiórki prowadzonej przez Caritas Polska?
Te kwoty oczywiście stale się zmieniają. Nie mamy jeszcze wyników zbiórki SMS-owej, bo to operatorzy nam prześlą prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu. Natomiast spłat indywidualnych już jest ponad 2 miliony złotych zebrane, więc to jest pokaźna kwota, która miejmy nadzieję powiększy się jeszcze o wpływy z niedzieli 24 stycznia, kiedy też będą dalej prowadzone zbiórki do puszek kościoła w całej Polsce. Bo ta pomoc nasza nie może się skończyć w najbliższych dniach czy tygodniach, będzie musiała trwać dłużej, więc tych środków finansowych będzie jeszcze bardzo potrzebne.
Udało wam się wysłać transport z pomocą humanitarną, 200 kg leków o łącznej wartości około 40 tysięcy złotych, ale wiem, że to nie koniec takiej konkretnej rzeczowej pomocy dla Haiti.
Jeśli tylko będzie możliwość transportu, wysłania kolejnego samolotu z pomocą rzeczową, to również leki i żywność byśmy przekazali, ale to jest bardziej skomplikowana operacja. Wszyscy zdajemy już sobie sprawę z tego, jak trudno jest też uzyskać zgodę na przelot samolotu i zwłaszcza lądowanie w Port-au-Prince. No, tam to lotnisko nie jest w stanie pomieścić wszystkich, którzy chcieliby z pomocą tam lądować. Tak więc zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Jeżeli będzie taka możliwość, to kolejne transporty trafią. Jeżeli nie, to będziemy po prostu operować tymi pieniędzmi, które uda nam się zebrać jeszcze.
Ksiądz powiedział już słowo o tym, że pomoc nie może się skończyć tylko na wysłaniu jednego, drugiego czy trzeciego transportu, czy nawet jakiejś konkretnej kwoty za pomocą Caritas Internationalis, ale potrzebna będzie pomoc długofalowa. Wiem, że już rozpoczęliście planowanie takiejże pomocy.
Chcemy przeznaczyć środki finansowe, które zostaną zgromadzone na naszych kontach, na odbudowę szkoły w miejscowości Jacmel na zachód od Port-au-Prince. Tak pomyśleliśmy, że warto by powstał punkt, który będzie takim trwałym śladem polskiej życzliwości, polskiej chęci niesienia pomocy bliźnim i właśnie szkoła na pewno tam będzie bardzo potrzebna i mamy nadzieję, że środków wystarczy, ale nawet jeżeli nie starczy na w pełni szkołę, to przynajmniej żebyśmy mogli rozpocząć taką budowę i być może w przyszłości także będziemy przypominali naszym rodakom o tym, że ta sprawa jest do dokończenia.
Wiem, że nieprzypadkowo właśnie miejscowość Jacmel.
Ta miejscowość jest po pierwsze bardzo zniszczona w 90%. Po drugie jest to miejscowość oddalona od stolicy, w związku z tym tam też jeszcze pomoc nie bardzo może dotrzeć. Trzeci element, tam mieszkali potomkowie naszych rodaków, żołnierzy Armii Napoleońskiej. Częściowo to społeczeństwo Jacmel do dziś przyznaje się, że się czują Polakami. W związku z tym też to miejsce, myślę, jest najbardziej właściwe, abyśmy my jako Polacy właśnie tam taką szkołę ufundowali.
Ja nieprzypadkowo na początku wspomniałem o liczbie osób, która zginęła w wyniku tego trzęsienia ziemi, bo to oznacza również, że pozostało wiele sierot. Pewnie można je liczyć w setkach, jeśli nie w tysiącach. Tutaj Caritas Polska także ma pewne plany, jak tymi dziećmi się zaopiekować.
Doświadczenia poprzednich akcji pomocowych, tym akcji przede wszystkim adopcja na odległość, powoduje, że myślimy także o uruchomieniu tego kierunku, czyli żeby adoptować, czyli finansować tak naprawdę życie dzieci, które zostały bez rodziców, możliwości dalszego także rozwoju. Nasze pieniądze tutaj z Polski wysyłane pomogą tym dzieciom kształcić się i usamodzielnić. To jest ta dalekosiężna perspektywa. Do takiej akcji przygotowujemy się, bo też musimy to uczciwie powiedzieć, na dzień obecny nie możemy jeszcze tej akcji uruchomić z tego względu, że nie mamy danych. Przepływ informacji z Haiti do nas jest bardzo utrudniony. Wiemy, że nie ma ani połączeń telefonicznych, ani internetowej możliwości uzyskania takich danych, więc musimy odczekać jeszcze pewnie z miesiąc, może dwa, kiedy sytuacja na Haiti się unormuje i te możliwości kontaktu będą większe.
Cały czas można przekazywać pieniądze na pomoc Haiti na wasze konta. Ich numery znajdują się na waszej stronie internetowej www.caritas.pl. Można również wysyłać SMS o treści pomagam na numer 72052. Koszt to 2 zł i 44 grosze, ale także w najbliższą niedzielę, o czym ksiądz wspomniał, w części polskich kościołów, dokładnie przed kościołami, odbędzie się zbiórka na pomoc dla Haiti. W niektórych miejscowościach, w niektórych parafiach taka zbiórka miała miejsce już przed tygodniem. Ta niedziela, 24 stycznia, to również w Polsce Dzień Solidarności z Haiti.
Tutaj akurat bardzo się dobrze złożyło, że i ta zbiórka właśnie w kościołach będzie kontynuowana, tam gdzie jej jeszcze nie było, ale także właśnie medialnie ogłaszamy ten dzień Dniem Solidarności z Haiti, tutaj we współpracy z Telewizją Polską, z programem pierwszym i także pierwszym programem Polskiego Radia. Chcemy bardzo głośno o tym mówić, o sytuacji na Haiti. Będzie w tę akcję zaangażowanych wiele osób, które też się utożsamiają z tym działaniem na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Więc chcemy w ten sposób po pierwsze zwrócić jeszcze raz uwagę, przypomnieć tym, którzy jeszcze się nie włączyli do tej akcji, że mogą to uczynić i jakie wielkie potrzeby są tego kraju, tego narodu, który no właśnie ucierpiał w czasie trzęsienia ziemi.
Czy możemy porównać tę ofiarność serca polskiego społeczeństwa do tej, jaka miała miejsce przed 5 laty, kiedy Azję Południowo-Wschodnią nawiedziło ogromne tsunami?
To jest porównywalne. Oczywiście tutaj trudno porównywać kwoty wpłat, prawda, bo to są też inne lata, inne możliwości pewnie także naszego społeczeństwa. Natomiast niewątpliwie ta spontaniczność działania, czyli te pierwsze wpłaty, które wpływały na nasze konta bez żadnego ogłaszania, bez żadnych nawet próśb, pokazują, że ludzie są gotowi nieść pomoc. I to, co robią media, czyli informują o tragedii, jest niezwykle ważne, bo błyskawicznie ludzie się dowiadują. To jest najistotniejsze, żeby jak najszybciej wiadomość o tym, że ktoś potrzebuje pomocy, dotarła do szerokich rzesz społecznych. I to się dokonało, to się dzieje. A nasze społeczeństwo też, trzeba powiedzieć, nauczyło się w takich sytuacjach działać. I to jest myślę, wielkie osiągnięcie tych także ostatnich 20 lat, kiedy nauczyliśmy się właśnie, że jako społeczeństwo, jako poszczególne osoby coś możemy i to czynimy.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Z księdzem Marcinem Brzezińskim, wicedyrektorem Caritas Polska, rozmawiał Rafał Łączny.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
W dotychczasowych rozważaniach przykładów ze sztuki paleochrześcijańskiej odnoszących się do przesłania chrystologicznego przywoływałem przykłady z malarstwa katakumbowego i z plastyki rzeźbiarskiej figur ukazujących dobrego pasterza lub Chrystusa Nauczyciela. W tym kontekście warto jeszcze wprowadzić jedno piękne przedstawienie w mozaikach. Na czoło wśród tych mozaik z tamtego okresu, z IV wieku, wysyła się przedstawienie Chrystusa jako Pana i Władcy znajdujące się w niszy apsydy Bazyliki Świętej Pudencjany w Rzymie. Siedzący na tronie Chrystus, a tron ma wyraźnie wygląd bardzo przepysznego, wspaniałego cesarskiego tronu, poduszkami za pleckiem. Boki tego tronu są wysadzane kamieniami szlachetnymi, gemmami. Chrystus jest brodaty, ubrany w tunikę i chlamidę, płaszcz, z naszytymi klawes, oznaczającymi jego najwyższą rangę, najwyższą godność w hierarchii społecznej. Patrzy na wprost ku widzom. Musimy sobie wyobrazić sytuację, że ta mozaika jest wysoko nad nami przedstawiona, więc jakby patrząc na nas, w pewnym sensie pochyla się ku nam, a jego cała figura wyłania się z niebios, ponieważ ta scena jest umieszczona w obrębie murów niebiańskiego Jeruzalem. Obok są personifikacje eklezji i synagogi oraz uczniowie jako ławnicy zasiadający obok tronu sędziego. Na pokrytym obłokami płomienistymi w firmamencie nieba pojawią się cztery istoty eschatologiczne według wizji Ezechiela i także Księgi Objawień świętego Jana, które potem sztuka związała z ewangelistami, czyniąc z nich symbole czterech ewangelistów. Więc w takim anturażu apokaliptycznej wizji Chrystus jako nauczyciel i orator, jako sędzia, jako ten, który zna tajniki egzystencji ludzkiej, trzyma otwartą księgę spartą na lewym kolanie, ale na księdze tej jest napis odnoszący się nie do nas wszystkich, tylko do tego miejsca, gdzie ta mozaika się znajduje. Bowiem czytamy na otwartej księdze Dominus Conservator Ecclesiae Pudentiae, czyli Chrystus jest tym, który opieką, patronatem otacza Kościół Pudentiany, męczenniczki, ale także chodzi o wspólnotę, która się w tym miejscu gromadzi. Podobne przedstawienia Chrystusa jako władcy, męża brodatego, znajdujemy także w innych miejscach, na innych mozaikach. I obok siebie egzystują zarówno te przedstawiające go młodzieńczo, jak w San Vitale albo w Gallia Placidia w Ravennie, jak i te, w których Chrystus jest przedstawiony jako sędzia o pewnym surowym obliczu. Mozaika w Bazylice Świętej Pudentiany została wykonana za czasów papieża Syrycjusza, który panował w latach 384-399. Chrystus w majestacie, to jest majestas domini, nowa jakość, nowy termin. To jest pełna chwały i dostojeństwa figura Mesjasza, Boskiego Syna, który uratował ludzkość, ale teraz ją będzie sądził, będzie rozliczał z uczynków. To takiego obrazu Chrystusa poza miejscami ewangelicznymi można odnieść także egzegezę świętego Augustyna zawartą w komentarzu do psalmów, szczególnie w odniesieniu do psalmu 64, gdzie pisał ten wielki doktor Kościoła i ojciec Kościoła Zachodniego: mamy jednego Pana, który o sobie powiedział, że dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dana mu jest wszelka władza nad każdym ciałem. On jest naszym królem, pisał Augustyn. Do jego tronu śpieszą ludzie różnych klas, stanów i narodów. Do niego przychodzą ubodzy i bogaci, niscy urodzeniem i wysocy urodzeniem i wysokiego stanu, niewykształceni i uczeni, mężczyźni i kobiety, panowie i słudzy, starcy i młodzieńcy, dorośli i dzieci. Do niego przychodzą Żydzi i Grecy, Rzymianie i barbarzyńcy. A któż zliczy wszystkie narody, które do niego przychodzą? Tak Augustyn opiewał dostojeństwo Chrystusa Króla. Wydaje mi się, że te słowa można odnieść jako komentarz do tej mozaiki.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Księdzu profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu dziękujemy za cykl audycji, a ja żegnam się już z Państwem. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo in